trzeci sezon Czułość nagrywany jest dzięki uprzejmości wydawnictwa Wielka Litera, wydawcy książki dr Sophie Mord Czułość, poradnik pozytywnego egoizmu. Dobiega końca sezon trzeci. To była długa przygoda, bo trwała chyba od marca, tak mi się wydaje, albo od początku kwietnia, a mamy już lipiec. To podsumowujący i ostatni odcinek, chociaż nie zamierzam tutaj przywoływać wszystkich treści, które pojawiły się na przestrzeni tych 14 poprzednich odcinków. Pomyślałam sobie, że jednym z najlepszych sposobów zakończenia sezonu Czułość będzie po prostu porozmawianie o tym, jakie czułe praktyki możemy dalej w sobie pielęgnować. I o tym będzie w tym odcinku. Te 14 odcinków zachęciło mnie do takiego zastanowienia się, co w ogóle składa się na czułość, taką czułość wobec siebie, wysokowrażliwą czułość. I chyba na początek zaczęłabym od wdzięczności. Myślę sobie, że bycie wdzięcznym, wdzięczną za to, jak to życie w tej chwili wygląda, bez względu na te trudności, które często przesłaniają nam te przysłowiowe plusy swoimi minusami, naprawdę praktyka wdzięczności może być jedną z takich najbardziej kojących i najbardziej użytecznych, zupełnie bezpłatnych, jedynie wymagających odrobinę gimnastyki umysłu. Bycie wdzięcznym za to, że możemy chodzić albo poruszać w ogóle kończynami, że jesteśmy względnie zdrowi, że widzimy, że słyszymy, że jesteśmy w stanie po tyle rzeczy sięgać. Bycie wdzięcznym za to, że mamy pracę albo dach nad głową. Wszystko, co przychodzi ci do głowy, może być dobrym powodem do wdzięczności. I wcale nie trzeba celebrować wielkich rzeczy, by tę wdzięczność praktykować. A jest to aspekt czułości wobec siebie, bo pozwala nam mimo wszystko kanalizować swoje myśli na te rzeczy dobre, a nie zastraszać się i zachuchiwać tym wszystkim, co i tak złego na tym świecie się dzieje. Kolejną rzeczą, która przychodzi mi do głowy, to przede wszystkim dobre sposoby na regulację. Ta czuła praktyka wobec siebie to przyglądanie się wszelkim napięciom, które do nas przychodzą i zastanowienie się, jak w zdrowy sposób mogę to napięcie rozregulować, mogę je w jakiś sposób zniwelować, zmniejszyć chociaż trochę, niczym gałką potencjometru. Myślę sobie, że każdy z nas powinien znaleźć swój własny sposób na tą regulację, bo mogę powiedzieć, tak, medytuj, bądź uważny, oddychaj, cokolwiek, ale prawdą jest, że nie dla wszystkich te praktyki będą najlepsze. Znalezienie czegoś, co tobie pomaga, będzie pewnie najważniejszym zadaniem, jakie przed sobą masz. No bo umówmy się, osoby wysokowrażliwe ciągle, ale permanentnie doświadczają tych napięć i muszą je jakoś rozładowywać. Inną praktyką czułości jest wejście na ścieżkę racjonalnego kontrolowania życia. Myślę sobie, że jeśli masz odrobinę nawet w przesadzie rozwinięty aspekt nadkontroli swojego funkcjonowania, możesz mieć poczucie, że w tym wszystkim, w tym całym świecie po prostu tylko i wyłącznie musisz podążać za checklistami i to-do listami. A to w ogóle nie o to chodzi, żeby być niewolnikiem życia, tylko żeby to życie przeżywać. W tym wszystkim mieści się takie pojęcie, które no, bardzo często jest wynoszone na piedestał w tej takiej współczesnej duchowości, że posiadanie zaufania do tego, że dzieje się najlepszy scenariusz mojego życia, jest rzeczywiście najbardziej uwalniające. Tylko trzeba w to uwierzyć. A to wymaga dużej pracy. Pracy nad sobą. Tak, po prostu. Kolejną praktyką czułości wobec siebie jest zrozumienie, że enough is enough. Znaczy, można powoli i stopniowo oduczać się tego cholernego perfekcjonizmu. Ja sama z tym walczę. Bywa, że dni są jednak nafaszerowane tym, że potrzebuję nie wiadomo do jakiego niebotycznego rozmiaru wyszlifować coś i zrobić to po prostu tak, że mucha nie siada. Prawdą jest, że ludzie nie widzą różnicy pomiędzy dobrym a perfekcyjnym. Tylko ty ją widzisz. Kolejną praktyką czułości wobec siebie jest podążanie za sobą, a nie oczekiwaniami innych. Twoje potrzeby, twoje pragnienia są naprawdę najistotniejsze, jeśli czujesz, że coś sprawi ci radość, że coś sprawi ci poczucie spełnienia. Oczywiście chodzi o ekologię w tym wszystkim, bo nie można przechodzić ze skrajności w skrajność, kiedy do tej pory niesamowicie mocno się poświęcałaś dla innych, a nagle będziesz po prostu egoistycznie wybierać wszystkie kierunki, które tylko nakarmią ciebie, a inni będą, no, co najmniej niezadowoleni, albo wręcz będzie się działo coś kosztem tych innych. Chodzi bardziej o to, żeby nie podążać za tymi oczekiwaniami innych, które są bardzo mocno w niezgodzie z tobą. Każdy z nas ma możliwość wyboru, czy tym razem pójdzie ścieżką właśnie potrzeb, próśb i oczekiwań innych, czy też tym samym podejmie autonomiczną decyzję i zrobi coś, co będzie w zgodzie z nami samymi. Tu chodzi też o wybory życiowe, o wybory szkół, pracy, kierunków rozwoju, wycieczek gdzieś tam, szkoleń, kursów, procesów psychoterapeutycznych. Ludzie mogą mówić tobie, że to bez sensu, że to zupełnie mija się z celem. No ale jeśli czujesz, że coś, co wybierasz, nie szkodzi innym, a tobie by mogło się przyczynić jakoś, to myślę, że to jest jedna z czulszych praktyk, jaką możesz sobie zafundować. Kolejną z praktyk jest przyglądanie się temu, jak ty się czujesz. Taka uważna obserwacja tego stanu, w jakim ty w tym momencie jesteś. On się w ciągu dnia będzie zmieniać. Możesz też przechodzić od naprawdę bardzo dobrego humoru do dość głębokiego smutku i nie będzie to jakimś objawem choroby psychicznej. Ten stan emocjonalny po prostu u każdego z nas się zmienia, a czasem może być tylko widoczny wewnętrznie i nikt na zewnątrz tego zupełnie nie zauważy. Masz prawo odczuwać różne emocje. Sęk w tym, żeby być na nie uważnym, bo mogą być nie twoje, bo mogą być destruktywne i dobrze by było nimi zarządzić. Po prostu. I jedną z czułych praktyk jest rzeczywiście rozumienie i odnotowywanie tego, jak ty się czujesz, w jakim stanie jesteś. Kolejną praktyką, która rzeczywiście może bardzo nam pomóc, jest kontrolowane zastyganie. Zastyganie po to, żeby się zregenerować, a nie doprowadzanie siebie do takich granic rezerwy energetycznej. Widzenie, że mamy trudny moment w swoim życiu albo przeszliśmy naprawdę trudny tydzień, powinno wiązać się z tym, że nasze decyzje dalej pójdą w kierunku regeneracji i na przykład kontrolowanego zastygania, czyli trochę wylogowywania się z życia, po to, żeby móc najzwyczajniej w świecie dojść do siebie i mieć tą rezerwę odbudowaną i iść dalej do ludzi, mieć dla nich dobry nastrój i dobre intencje. Jeśli tego nie robisz, nie robisz tego zastygania kontrolowanego, możesz mieć naprawdę duży problem z tym, aby odczuwać jakąkolwiek satysfakcję z kontaktów z innymi, z pracy, z życia w ogóle. Kolejną czułą praktyką jest rozumienie siebie poprzez pryzmat doświadczeń. Te doświadczenia, które ty doświadczasz i doświadczałeś w przeszłości, w jakiś sposób cię kształtują. Poświęcanie odrobiny czasu refleksji na to, żeby można było zastanowić się, kim się staje poprzez to, co mi się przytrafia, jaka się staje w wyniku tych doświadczeń, może być niezwykle budująca i niezwykle rozwijająca dla ciebie. Jeśli nie znajdziesz tej chwili na to, żeby mieć odrobinę refleksji na temat tego, jak się zmieniasz, może ci umknąć bardzo dużo rzeczy, na które masz wpływ i możesz podejmować dzięki temu tej refleksji takie decyzje, które będą o wiele lepsze dla ciebie. No i tym samym wybijesz się chociażby ze wspomnianego w poprzednim sezonie autopilota. Oczywiście jeszcze jedną ważną praktyką jest redukcja mediów. I nie będę się na ten temat rozwodzić. Dobrze wiesz, dlaczego warto odcinać się od social mediów, od telewizji, od przeglądania serwisów informacyjnych itd. Ważną praktyką jest też uziemianie się. Ważną praktyką jest medytacja, wyciszanie, oddychanie, uważność. Ważną praktyką jest obserwacja swoich uprzedzeń i redukcja osób, które są wobec ciebie uprzedzone. Ważną praktyką jest rozumienie, że zdarzenia życiowe, które ci się przytrafiają, dzieją się, a każdy ich skutek mija. Prędzej czy później, czasem później. I to też jest ok. Jedną według mnie z najważniejszych praktyk jest pielęgnowanie miłości, albo jeśli tej miłości w tej chwili nie masz, to otwieranie się na miłość. Nic tak nie wzbudza w nas czułości, jak miłość właśnie. I na koniec powiedziałabym, choć wcale nie jest najmniej istotna, to jedna z praktyk czułości wobec siebie, to praktyka samowspółczucia. I o tym posłuchasz w poprzednim odcinku, jeśli nie miałaś do tej pory szansy go odsłuchać. Tych praktyk pewnie jest więcej. Na dwie z nich poświęcę jeszcze dwie najbliższe części tego odcinka, ale myślę, że jeśli zostaniesz jeszcze ze mną do końca, to dowiesz się, co robić, by tę czułość dalej w sobie pielęgnować. Natłoki myśli, nadmierne wzruszenia, zachwyty pięknem i potoki słów, upragniona cisza, zbyt duża empatia i dostrzeganie niuansów. To wszystko jest darem, a zarazem przekleństwem w wysoko wrażliwym świecie. Idąc ulicą, spędzając czas z bliskimi, rozmawiając z szefem, na każdym kroku masz otwarty szeroki kanał odbioru każdego dźwięku, gestu, słowa, obrazu. Czym jest? Jak sobie z nią radzić? Skąd się tu wzięła? Głęboko wierzę, że świat potrzebuje dzisiaj przede wszystkim wrażliwości. Zapraszam na wysoko wrażliwy podcast. Małgosia Leduchowska. Jest taka książka Julie Cameron, Droga artysty. Niezwykła książka, która kiedyś trafiła kilka lat temu w moje ręce i poprowadziła mnie do takiego procesu głębszego i lepszego rozumienia siebie. Tę książkę przerabia się z zeszytem i robieniem notatek i naprawdę metodycznym odkrywaniem pewnych blokad, pewnych rzeczy, które być może wcale nie są jeszcze nazwane, ale gdzieś tam w środku nas tkwią. Niby ma to nas poprowadzić do kreatywnego procesu, ale mam poczucie, że istnieje w tej książce dużo większa głębia niż na pozór wydawać by się mogło. Jedną z rzeczy, która została ze mną właśnie po przeczytaniu książki Droga artysty, to pisanie tak zwanego dziennika, a dokładnie porannych stron, morning pages. Od wielu lat, każdego ranka, prawie każdego, nie będę cię okłamywać, Zasiadam sobie ze swoim pięknym notesem i zapisuję spontanicznie wszystko to, co przychodzi mi do głowy, bez cenzury, bez korekty, bez jakiegoś redagowania tego wszystkiego, na trzech stronach. I te trzy strony, jak amen w pacierzu, jak już siadam, to zapisuję. Nawet czasami pisząc tam, że nie wiem, co mam napisać, zupełnie nie wiem, o co mi chodzi, nie mogę zebrać myśli, źle się wyspałam, la 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 la. I ku mojemu zdziwieniu, jednym z ostatnich rozdziałów w książce Czułość dr Sophie Mort pojawia się właśnie jedna z czułych praktyk, którą rzeczywiście ona mocno rekomenduje, i nazywa się ona po prostu pisanie dziennika. Pomyślałam sobie, że powiem ci o tym, ponieważ wbrew pozorom, w tym całym chaosie tego pisania przejawiają się tak naprawdę takie rzeczy, które głęboko gdzieś w nas są skryte i jakoś inaczej nie potrafią wyjść na wierzch. Oczywiście, że nie zawsze te strony są przepełnione optymizmem albo jakimiś rzeczami, które można by było opublikować i zrobić z tego książkę. Choć ja już pewnie jakąś grubą księgę naprawdę własnoręcznie zapisałam. No ale to są moje osobiste rzeczy i nie wiem, czy chciałabym, żeby świat kiedykolwiek w jakikolwiek sposób je ujrzał. Ten proces pisania dziennika, tych trzech porannych stron codziennie rano, pozwala mi złapać ze sobą kontakt. Bo kiedy rzucam się w wir zadań i wykonuję różne rzeczy, które po prostu muszę wykonać, zamiast tych rzeczy, które dobrze by było dla siebie wykonać, to właściwie odłączam się od siebie i jestem w trybie checklisty, jestem w trybie to do i no właśnie, tracę siebie z oczu. Myślę sobie, że jednym z najważniejszych aspektów wzbudzania i wzniecania w sobie czułości jest dawanie sobie szansy na to, żeby siebie zobaczyć, usłyszeć i poczuć. Jednym z elementów usłyszania siebie jest właśnie pisanie tych trzech porannych stron. Jeśli nie wiesz dokładnie, co zapisać, w internecie istnieje wiele stron pod tytułem Jak pisać ten swój poranny dziennik, i jest naprawdę bardzo dużo pytań, zestawów pytań, które można eksplorować każdego dnia. Czy to trzeba robić o poranku? Julia Cameron pisze, że tak, a ja tak lubię, tobie może pasować na przykład zapisywanie stron wieczorem. Nie wiem, czy wiesz, ale istnieją też aplikacje, które pozwalają sobie po prostu ten dziennik prowadzić i jakby nie trzeba kupować zeszytu i chwytać długopisu w rękę, żeby się móc w jakikolwiek sposób wysycić, wypowiedzieć, nagłośnić ten wewnętrzny głos. Ja lubię tą metodę tradycyjną i czasem sięgam do jednych z tych zapisanych zeszytów. I czasem się śmieję, że to taka głupia głupota ze mnie wyszła. A czasem myślę sobie, kurczę, jakie to jest głębokie, jakie to jest poruszające to, co napisałam. Myślę sobie, że warto, żebyś spróbowała, bo najbliższy czas tych 2 miesięcy, które w tej chwili uznajemy za wakacje, to będą miesiące ciszy z mojej strony, więc myślę sobie, że jeśli chcesz nad sobą dalej trochę pracować i będzie ci brakowało trochę tego, o czym ja opowiadam w wysokowrażliwym podcaście, to może to będzie jakiś taki dobry sposób na to, żeby nadal z tym kontaktem ze sobą popracować właśnie w takiej formie. Gdybym ja miała osobiście powiedzieć, od czego zaczyna się czułość wobec siebie, to powiedziałabym od ustalenia, jaki obecnie masz system swoich wartości. Tylko że to takie wyświechtane, ja już o tym też nagrałam odcinek i chyba w pierwszym sezonie, tak myślę. Tylko że co z tego, że mówi się o tym, że te wartości są takie istotne, skoro nie mówi się nam, czym te wartości są, dlaczego one są takie ważne i w ogóle w jaki sposób się do nich dokopać. Pomyślałam sobie, że chyba jednym z najważniejszych problemów, które łączą się z wartościami, jest to, że wiele ludzi myśli, że one są stałe, że one się właściwie nigdy, przenigdy nie zmieniają. To nieprawda. I jest już wiele badań na to, że my mamy pewien set wartości w naszym życiu, ale doświadczenia życiowe wpływają na nas w taki sposób, że pewne rzeczy bardziej wysuwają się naprzód i stają się dla nas istotniejsze. I myślę, że najlepszym przykładem będzie to, że kiedy zostaje się rodzicem, to życie naszego dziecka i to, czy to dziecku, temu dziecku zapewnimy dobre warunki, bezpieczeństwo, staje się jednym z najważniejszych, no właśnie, celów, priorytetów, ale i też wartości. Pewnie może ci się to mieszać, czy wartości są celami, czy do tego zmierzamy, a ja mogę powiedzieć, że z wartości pewnie będą płynąć twoje życiowe cele. To, w jaki sposób formułujesz teraz swoje pragnienia, zapewne powiązane jest z wartościami. Tyle, że wartości to nie cele. Osiąganie sukcesu, awansowanie, posiadanie dużej ilości pieniędzy to są cele, ale za tym kryje się jakiś twój wewnętrzny imperatyw, twój wewnętrzny głos, twój wewnętrzny drogowskaz. Być może chodzi ci o to, żeby mieć poczucie bezpieczeństwa finansowego, stąd posiadanie tak dużej ilości pieniędzy. Może nad tym bezpieczeństwem jest jeszcze jakieś inne, większe pojęcie, które w jakiś sposób właśnie tobą kieruje i to jest okej. Okay. Kiedy sobie myślę o wartościach, to myślę sobie o takim spa dla duszy. I raz na jakieś pół roku robię sobie swoje własne osobiste koło wartości, po to, żeby sprawdzić, czy coś w tej chwili być może nie jest za bardzo zaniedbane, albo czy może coś usunęło się w cień, a coś innego wybiło się naprzód. Mam poczucie, że kontakt z wartościami i ich świadome nazywanie pozwala mi podejmować lepsze decyzje i jest też na to bardzo dużo badań. Dlaczego to życie z własnymi wartościami, w zgodzie z nimi, jest takie istotne? No, jest istotne, ponieważ jeśli nie żyjemy w zgodzie ze sobą i z tym, co w naszym sercu i co w naszej duszy gra, no to życie na pewno nie należy do najszczęśliwszych. I dla przykładu jest też inna książka, którą w tym odcinku będę polecać, czego najbardziej żałują umierający. I tam w tej książce jest pokazane pięć takich najczęściej pojawiających się żalów, o których opowiedzieli ludzie, którzy właściwie byli już na łożu śmierci. I one były wskazywane przez tych ludzi centralnie najczęściej. I pierwszy żal, który się pojawiał najczęściej, to jest szkoda, że nie miałam odwagi żyć tak, jak chciałam, a nie tak, jak oczekiwali inni. Nie wiem, czy trzeba komentować. Drugi żal brzmiał: szkoda, że tak dużo pracowałam. Trzeci żal: szkoda, że nie miałam odwagi odkrywać swoich uczuć, wyrażać swoich uczuć. Czwarty żal: żałuję, że straciłam kontakt z przyjaciółmi. I ostatni, piąty żal: szkoda, że nie pozwoliłam sobie być szczęśliwą. I kiedy się te żale zna z perspektywy jeszcze jakiejś perspektywy życiowej przed nami, to można w pewnym momencie sobie trochę tak przysiąść i zastanowić się, czy właśnie podobnych rzeczy nie będziemy żałować, jeśli to miałby być na przykład ostatni miesiąc naszego życia. To czy właśnie takich rzeczy byśmy sobie nie wyrzucali? Ja bym sobie pewnie wyrzucała tą pracę, że za dużo tej pracy. Rzeczywiście w moim życiu. Tak czy siak, żeby skontaktować się z własnymi wartościami, warto zadać sobie kilka ważnych pytań. Kim jestem? Kim chcę być? W co głęboko wierzę? Nad byciem, kim chcę popracować i pracować w każdej chwili? Czemu chcę poświęcać swoją energię? Co cenię u innych? Jak chcę, by mnie zapamiętano? Jeśli masz kłopot z wymyśleniem, jakie wartości w ogóle istnieją, to polecam też wygooglać po prostu w internecie wartości w życiu człowieka, taki frazes wpisać do wujka Google i zobaczyć, jakie wyniki z jakimi tablicami wartości ci się pojawią. Ćwiczenie może polegać na tym, że zerkniesz na taką tablicę i spróbujesz wypisać 10 takich wartości, które są dla ciebie najważniejsze. Następnie tych wartości warto jakby dołożyć do nich taką soczewkę hierarchiczności, uszeregowania od najważniejszej do tej najmniej istotnej, a potem odciąć te 5 najmniej istotnych i zobaczyć, jak te 5 u góry w tej chwili w moim życiu funkcjonuje. I ocenić w skali od 1 do 10, na ile ta wartość jest w tej chwili w moim życiu obecna. No i jeśli któraś nie jest obecna lub nie jest obecna tak, jakbyś chciała, to może warto właśnie na niej w tej chwili się sfokusować. Oprócz wartości i oprócz pisania dziennika, pewnie zawsze i wszędzie będę ci mówić, jeśli czujesz się ze sobą źle i w żadnym wypadku nie potrafisz wzmóc wobec siebie czułości, samowspółczucia i kotłujesz się i czujesz się ze sobą bardzo źle, to myślę sobie, że to może być czas, żeby poszukać dla siebie terapeuty. Istnieje bardzo dużo takich oceniających i negatywnych mitów na temat terapii. No, przede wszystkim taki najważniejszy, który się najczęściej powtarza, to taki, że chodzenie na terapię oznacza, że jest się szalonym lub ma się poważne problemy psychiczne ze sobą. No, nie mogę tego inaczej obalić, jak powiedzieć, że to nie jest prawda. Na terapię trafiają ludzie, którzy po prostu potrzebują w tej chwili wsparcia, poukładania sobie tego, co mają w swojej głowie. Co w tym złego? Co złego w tym, że potrzebujemy pomocy? Innym mitem jest to, że nie ma różnicy między terapeutami a przyjaciółmi lub rodziną. No, jak to nie ma? Czy jesteś w stanie wszystko powiedzieć przyjaciółom i rodzinie? A gdyby to była jednak obca osoba, która zupełnie jest neutralna, nie ma z tobą póki co żadnej więzi, nie ocenia cię i nie nadaje ci etykiet, nie patrzy na ciebie przez filtr poprzednich doświadczeń, to czy to nie jest dla ciebie uwalniające, by w końcu zrzucić z siebie coś, co w tobie siedzi, o czym nie bardzo komukolwiek możesz powiedzieć? Dla innych też taki mit, który często powtarzają, terapia jest tylko i wyłącznie samym gadaniem. Owszem, są pytania, są twoje odpowiedzi, ale też jest dużo milczenia. Zresztą na terapii można robić bardzo dużo aktywności. W zależności od nurtu można wykonywać różne ćwiczenia, można dostać zadania domowe na przykład. Ja takie dostawałam podczas swojego ostatniego procesu psychoterapeutycznego. Czasami nawet terapią są różne ćwiczenia fizyczne, różnego rodzaju ruchy, praca z ciałem. Naprawdę można robić strasznie dużo ciekawych rzeczy podczas procesów psychoterapeutycznych. Innym mitem jest też to, że mówi się, że na terapii rozmawia się tylko o dzieciństwie i tylko babrze się w tych wszystkich rzeczach związanych z rodzicami, rodzeństwem itd. Na pewno praca terapeutyczna opiera się na pracy w przeszłości. Na pewno jednym z elementów jest dotykanie relacji z naszymi rodzicami, jeśli mamy to rodzeństwem. Natomiast to nie jest główna idea i główne osadzanie się na temat naszych rodziców podczas procesu psychoterapeutycznego. To, co dzieje się również na psychoterapii, to rozmawianie o tym, co się w tej chwili z tobą dzieje, i wcale nie musi to mieć w ogóle związku z tym, jaką relację miałaś ze swoim tatą lub ze swoją mamą. Jest też taki mit, który powtarzają, nie wiem, już całkowicie jacyś obsesyjni ludzie, którzy mówią, że każdy potrzebuje terapii. Ja myślę sobie, że nie każdy potrzebuje terapii, Nie każdy potrzebuje nad sobą pracować, nie każdy też ma na to gotowość i ty też musisz to sprawdzić, nawet jeżeli ci zalecam i podpowiadam i namawiam, bo robię to z dość dużą częstotliwością. Ale dla niektórych wcale nie o terapię chodzi, tylko na przykład chodzi o jakąś sesję z psychologiem, poradnictwo psychologiczne, albo może jakąś krótkoterminową terapię, która nie będzie długoterminowym procesem po prostu. Także warto z tymi mitami się trochę rozgromić i niekoniecznie ich powielać. Zanim jednak rozpoczniesz terapię, warto, żebyś zadała sobie kilka ważnych pytań. Gdybym ja mogła sobie je zadać wcześniej, przed pierwszym i drugim i trzecim procesem psychoterapeutycznym, pewnie lepiej bym wybrała, chociaż i tak źle nie trafiłam. Ale właśnie, pierwsze pytanie brzmi: w związku z czym chcesz otrzymać wsparcie? I to naprawdę jest bardzo ważne pytanie. Co cię uwiera, jeśli już na tę psychoterapię idziesz i chcesz jakiegoś wsparcia, jakiejś pomocy? Drugie pytanie: jakie masz cele, zarówno krótko- i długoterminowe? Do czego ty zmierzasz? Czego ty chcesz? Czego potrzebujesz? Za czym tęsknisz? Kolejne pytanie. Czy ktoś, kto ma cię wspierać, powinien być jakiś? Czy masz jakieś oczekiwania co do tego, jaki ten człowiek powinien być? Czy powinien być tej samej płci co ty? Czy powinien być bardziej surowy, chłodny? Czy może powinien być bardziej wspierający i czuły? No, nie mam pojęcia. Musisz to wiedzieć. I musisz sprawdzić, z kim tobie najlepiej jest w relacji, która cię wspiera i pomaga ci stawać na nogi. Kolejne pytanie: jaki rodzaj spotkań z terapeutą byłby dla ciebie najbardziej komfortowy? Face to face, wideo, online? Różne te formy mogą być. Świat poszedł do przodu i terapia nie zawsze polega na tym, a właściwie prawie zawsze nie polega na tym, żeby leżeć u kogoś na kozetce i patrzeć w sufit. I ostatnie pytanie. Jeśli masz już jakąś terapię za sobą, to co ci w niej odpowiadało, a co nie? Jeżeli będziesz wybierać kolejny raz psychoterapeutę w swoim życiu, to może z jakiegoś powodu dobrze by było, żeby już poprzedniego psychoterapeuty cech nie miał, albo żeby miał jakieś, które ci naprawdę bardzo pomagały. W wyborze psychoterapii też bardzo pomaga znajomość nurtów psychoterapeutycznych i dobrze jest wiedzieć, czym się dany nurt psychoterapeutyczny różni od innego i czego można się spodziewać w pracy, po pracy w danym nurcie. Zacznijmy od terapii poznawczo-behawioralnej, takiego największego klasyka, jaki jest dostępny w Polsce. Tu posłużę się w definiowaniu tym, co zapisała dr Sophie Mort w swojej książce i przeczytam, zacytuję. Terapia poznawczo-behawioralna to takie podejście, które oparte jest na zdobywaniu odpowiednich umiejętności i w ramach tego podejścia można się nauczyć, jak znaleźć przyczyny swojego niepokoju, depresji lub innych emocji, jak zidentyfikować i zakwestionować swoje poglądy, albo utrudniające życie schematy myślenia i zachowania, przez które właściwie nie można ruszyć naprzód. Ale też można się nauczyć, jak skutecznie wykonywać ćwiczenia oddechowe i inne służące radzeniu sobie z problemami umiejętności. Ten rodzaj terapii jest szczególnie wskazany dla osób, które odczuwają niepokój lub mają zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, a także tych doświadczających depresji, ruminacji i z zespołem stresu pourazowego. I właściwie dobrze jest, jeśli ci ten nurt odpowiada, wyszukać w internecie psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, no i odbyć kilka sesji próbnych, które pozwolą ci wybrać osobę, która będzie dla ciebie najbardziej adekwatna. Tak się robi za każdym razem, gdy już wybierze się swój konkretny nurt. Innym rodzajem terapii, który akurat mnie bardzo urzekł, to terapia akceptacji i zaangażowania. I ona jest bardzo podobna do tej terapii poznawczo-behawioralnej, ponieważ także polega na przyglądaniu się swoim myślom i zachowaniom oraz na uczeniu się właściwie praktycznych metod radzenia sobie z problemami. Jednak w ramach jej, zamiast kwestionować swoje myśli, poglądy oraz zachowania, można tak naprawdę nauczyć się technik ćwiczenia uważności, które pomagają akceptować i odpuszczać swoje myśli, uczucia, popędy i zachowania. Można też się nauczyć, jak określać swoje wartości i żyć w zgodzie z nimi, no aby dzięki temu zdecydować, w jaki sposób ruszyć naprzód i wieść życie, które nam odpowiada. Właściwie ta terapia jest bardzo pomocna w przypadku odczuwania niepokoju, zmagania się z zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi, przy depresji jest bardzo użyteczna, przy nadużywaniu różnego rodzaju substancji, przy doświadczaniu chronicznego bólu i innych kłopotów ze zdrowiem. Właściwie ogólnie polecam wszystkie książki Russa Harrisa. To jest jeden z bogów terapii akceptacji, zaangażowania i w ogóle na temat ACT, czyli ACT, czyli akceptacji i zaangażowania, możesz naprawdę bardzo dużo materiałów znaleźć w internecie. Jest też nurt, który nazywa się terapią dialektyczno-behawioralną. I ona jest szczególnie dobra dla tych, którzy potrzebują szybko się uziemić i wyregulować swój stan. Ona jest polecana ludziom z osobowością chwiejną, właśnie emocjonalnie typu borderline, z zaburzeniami odżywiania, z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, z deficytem uwagi ADHD, nadużywającym różnego rodzaju substancji i takim osobom, które próbują zrobić sobie krzywdę. I właściwie coraz częściej badania pokazują skuteczność tej terapii dialektyczno-behawioralnej, bo ona naprawdę jest skuteczna zarówno w przypadku regulowania emocji, czy też nawet stosowana jest u osób, które mają na spektrum autyzmu ten lekki autyzm. I właściwie ta terapia pozwala nauczyć się umiejętności regulowania swoich emocji i ona główny nacisk kładzie na uważność, efektywność interpersonalną, odporność na stres i właśnie regulowanie emocji, ale też najczęściej ona obejmuje indywidualne sesje i grupowe, czyli właściwie zapewnia kontakt ze społecznością i takie aktywne wsparcie, no i dzięki temu daje takie poczucie, że nie jest się samemu z tym wszystkim, czego się doświadcza. Można powiedzieć, że to też jest nurt wsparciowy, ale pewnie bym była daleka od tego, żeby powiedzieć, że jest to psychoterapia, a powiedziałabym bardziej sposób radzenia sobie ze sobą i można na takie krótkie kursy pójść, a mowa o redukcji stresu opartej na uważności. Może widziałaś takie kursy MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction. I to jest ściśle ustrukturyzowany, 8-tygodniowy program treningowy, który obejmuje cotygodniowe spotkania, które trwają około 2,5 godziny, a także jedne 6-godzinne warsztaty w weekend, po to, żeby właśnie się tej uważności i jakby uważności i potem w konsekwencji tego redukcji stresu nauczyć. Właściwie MBSR-y mają na celu nauczyć nas, jak za pomocą uważności dostrzegać swój ból emocjonalny, swój ból fizyczny i jak pozwolić mu na obecność bez zwalczania go, bez siłowania się z nim. Zazwyczaj MBSR-y są realizowane w grupach, nie są prowadzone jednoosobowo i również na MBSR-ach pojawiają się dyskusje, refleksje związane z procesami medytacji. Na przykład dyskutuje się na temat doznań, które pojawiają się w trakcie skanowania swojego ciała. No generalnie dużo takiego fokusu na ciele jest podczas tych właśnie spotkań. I nie jest dopasowany MBSR do konkretnego pacjenta, tak jak terapie indywidualne. Raczej powiedziałabym, że mogą być bardzo ciekawym sposobem na taką interwencję w jakiś
Bardzo trudny moment w naszym życiu może pozwolić nam ten MBSR niezwykle dobrze wylądować. Kolejnym systemem, który może być wsparciowy, to system wewnętrznej rodziny, internal family system. I terapeuci prowadzący terapię systemu wewnętrznej rodziny uważają, że osobowość człowieka składa się z wielu różnych części. No jakby nic odkrywczego, każdy tak chyba myśli. Natomiast każda z nich, ta część, rozwinęła się, aby go w jakiś sposób chronić. Przykładowo, wewnętrzny krytyk może być perfekcjonistą lub nadzorcą i w takiej postaci reprezentuje właśnie poszczególne części, które ukształtowały się pod wpływem świata zewnętrznego. Jeżeli ktoś doświadczył skrajnego cierpienia, na przykład nie wiem, w związku z traumą czy byciem ofiarą nadużyć, może posiadać w sobie takie części, które od siebie odepchnął, aby się w ten sposób chronić. Na przykład tę część, która była skrajnie przerażona, lub pamięć o osobie, która nad nim się znęcała. I ta terapia pomaga zidentyfikować i zintegrować wszystkie części siebie, dzięki czemu można odzyskać poczucie bezpieczeństwa oraz tego, że właściwie stanowi się jakąś całość integralną i jest się samodzielnym. Ten rodzaj terapii, bo jest to już system terapeutyczny, pomaga na przykład osobom z depresją, osobom, które doświadczają niepokoju, ataków paniki lub takim osobom, które mają problemy ze zdrowiem fizycznym. Jeszcze jeden z nurtów psychoterapeutycznych jest tak zwany nurt, który nazywa się psychodynamiczny. I ten rodzaj terapii często widuje się w filmach, znaczy bardziej bym powiedziała nawet psychoanalityczny, a nie psychodynamiczny. To, co widzimy w filmach, zazwyczaj pacjenci, którzy na tę terapię uczęszczają, pokazywani są, jak mówią do terapeuty, leżąc na kozetce. Już nawet w tym odcinku o tym wspominałam, w mitach. Właściwie ta terapia nie jest oparta na ćwiczeniu konkretnych umiejętności, bo bardziej w jej ramach analizuje się to, co jest nieświadome. I ona jest bardzo blisko związana z takim podejściem, które może słyszałaś, które zainicjował w ogóle Zygmunt Freud. I dziś nazywane jest freudowskim, a potem w konsekwencji, w kontynuacji jungowskim. Ta psychoanaliza kładzie nacisk na szukanie schematów, które mogły wykształcić się w przeszłości. Polega na przyglądaniu się relacjom, właściwie pozwalając nam patrzeć przez soczewkę na te najwcześniejsze relacje, ale też patrzeć na nieświadome zmagania i popędy, które mogły zostać stłumione. No właściwie pacjent, bo tak się nazywa kogoś, kto uczęszcza na taką terapię psychoanalityczną, odtwarza te wszystkie schematy w relacji z terapeutą, aby zobaczyć je w chwili obecnej i nauczyć się, jak ruszyć naprzód. Tę terapię można stosować w każdym przypadku, chyba że masz ataki paniki albo takie natrętne myśli i potrzebujesz treningu odpowiednich umiejętności. A jest ta terapia naprawdę wyjątkowo pomocna, gdy od dłuższego czasu na przykład doświadcza się bólu psychicznego. I naprawdę szczególnie się ją poleca tym, którzy mają jakieś problemy w związkach i zauważyli na przykład, że w relacjach z ludźmi ciągle stosują te same schematy zachowania. Tak generalnie w tym worku tutaj w książce dr Sophie Mort do terapii psychoanalitycznej, psychodynamicznej wrzucono też terapię systemów, więc dobrze jest wygooglać sobie jeszcze psychoanalitykę, psychodynamikę i terapię schematów, to myślę, że to może jeszcze bardziej ci poukładać w głowie. A innym jeszcze nurtem psychoterapeutycznym jest tak zwana terapia systemowa. Ona mnie w jakimś momencie mojego życia niezwykle zafascynowała, a dlatego, że jest oparta na podejściu, że ludzie nie są niedoskonali i nie potrzebują diagnozy, a problemy w sumie nie tkwią w nich, tylko pojawiają się w związkach, w relacjach. I w ramach tej terapii nacisk kładzie się właściwie na chwilę obecną, na to, co nam nie pozwala na przykład ruszyć dalej w danym momencie. I dzięki niej można nauczyć się dostrzegać, które środowiska mogą wywoływać nasze cierpienie. Czy to cierpienie pojawia się w rodzinie, między tobą a jakąś konkretną osobą, czy ze względu na uprzedzenia lub jakąś nierówność strukturalną itd. Możemy się też za pomocą terapii systemowej nauczyć znajdować sposoby na ruszenie naprzód, wiedząc, że ma się już w sobie tak naprawdę siłę, aby ruszyć. Można się też nauczyć za pomocą tej terapii systemowej również rozumienia tego, jak my funkcjonujemy w jakimś konkretnym systemie i jak ten system na nas oddziałuje. Ja też o tym w jednym z poprzednich odcinków, w poprzednich sezonach opowiadałam. Jest też coś takiego jak terapia narracyjna. I tą terapię stanowią, ta terapia stanowi właściwie takie odgałęzienie terapii systemowej. Tam na tej terapii narracyjnej możesz nauczyć się zauważać wyjątki w historiach, które opowiadasz sobie i o sobie, lub które inni ludzie o tobie opowiadają. I dzięki temu, że te wyjątki zauważasz, będziesz mogła tak naprawdę tworzyć na swój temat nowe, wzmacniające cię historie. I wszystko tak naprawdę w tym temacie dotyczy narracji i tego wewnętrznego głosu, który sobie opowiadasz. Istnieje też terapia odwrażliwiania i przetwarzania za pomocą ruchu gałek ocznych. EMDR, jeśli będziesz chciała jeszcze sobie to wygooglać i doczytać coś więcej. Podczas tej terapii można nie tylko nauczyć się sposobów radzenia sobie z cierpieniem, ale także przetworzyć traumatyczne wspomnienia, które powracają w postaci retrospekcji i wywołują poważny ból psychiczny. Znacznie ta terapia różni się od pozostałych rodzajów, ponieważ polega na uczeniu się sposobów radzenia sobie z cierpieniem i przywoływaniu wywołującego cierpienie wspomnienia. I właściwie następnie po tym przywołaniu podąża się za swoim umysłem, podczas gdy terapeuta dokonuje tak zwanej bilateralnej stymulacji. Na przykład pacjent wodzi oczami za palcem terapeuty, przesuwanym z boku na bok przed właściwie jego twarzą, lub słucha dźwięku, który pika raz przy jednym uchu, a raz przy drugim. I uważa się, że tego rodzaju bilateralna stymulacja jest skuteczna, ponieważ pomaga mózgowi przetworzyć wspomnienia w taki sam sposób, w jaki przetwarza on wszystko w trakcie tej fazy snu, która nazywa się REM, kiedy gałki oczne bardzo szybko się poruszają. No i tę terapię poleca się osobom, które doświadczyły traumy i innych stresujących przeżyć, w tym zespołu stresu pourazowego, zespołu lęku napadowego, niepokoju, fobii czy depresji. Ona może być naprawdę niezwykle pomocna, gdy chce się przetworzyć takie wspomnienia, które wiążą się z takim silnym wstydem i z jakimś takim zażenowaniem, i te nawracające myśli są po prostu nie do ogarnięcia. No i jest jeszcze terapia somatyczna, a to naprawdę nie jest koniec listy, i tu w tym odcinku naprawdę nie wszystkie nurty terapeutyczne omówię. Terapia somatyczna, właściwie w niej chodzi o łączenie ze sobą ciała i umysłu w taki sposób, żeby się nauczyć, jak znowu czuć się w swoim ciele bezpiecznie. I tutaj nacisk położony jest nie na rozmowy, tylko na uziemianie układu nerwowego i takie bezpieczne odpuszczanie fizycznych objawów stresu, niepokoju, traumy. Dokonuje się tego na przykład za pomocą aktywności fizycznej, masażu i ćwiczeń oddechowych. Także może to być naprawdę bardzo ciekawy nurt dla tych, którzy odłączeni są od swojego ciała. I oczywiście, jeśli bardzo cię to interesuje, to wszystkie książki Lewina naprawdę mogą być w tym temacie pomocne. Ważne, żeby powiedzieć, że niektórzy terapeuci łączą ze sobą kilka nurtów, bo się po prostu w nich wyszkolili. Na przykład systemówkę z aktem, systemówkę z terapią schematów. No generalnie naprawdę można poszukać w internecie i zobaczyć, jak czasami ogromnym miksem psychoterapeuci są. Niemniej, warto próbować. Warto próbować znaleźć odpowiedniego psychoterapeutę po wyborze już tego nurtu, który najbardziej cię przekonuje. I warto w ogóle sobie też wygooglać, jakie inne jeszcze nurty psychoterapeutyczne są, bo być może w tych wszystkich, które ja wymieniłam, nie znajduje się ten, który będzie dla ciebie najlepszy.
Na koniec tego sezonu chciałabym cię zostawić z takim pytaniem: jak myślisz, czemu nie jesteś wobec siebie czuła? Czemu my ludzie w ogóle nie jesteśmy wobec siebie czuli? Kiedy ja sobie próbuję odpowiedzieć na to pytanie tak ogólnie, to myślę sobie, że wielu z nas myśli, że bycie czułym wobec siebie po prostu nie wypada, bo to często oznaka słabości. Bo to często dla niektórych odpuszczanie, bo dla wielu ludzi tak naprawdę życie w narracji rygoru i dyscypliny dopiero gdzieś ich może zaprowadzić. I wiele ludzi myśli, że czułość wobec siebie to skazywanie siebie na nieudacznictwo i nieosiąganie tego, co w życiu może być najważniejsze. To wszystko prawda, ale tylko w jakimś niewielkim procencie. Może w jednym, maksymalnie. Zatracanie czułości wobec siebie nie pozwala nam szczęśliwie żyć. I dlatego tak ważne było dla mnie nagranie całego trzeciego sezonu wokół czułości, czyli poradnika pozytywnego i zdrowego egoizmu. Myślę sobie, że ta czułość będzie się przewijać też i w kolejnych sezonach, które jeszcze przed nami. Na ten moment udaje się na zasłużone wakacje, choć nie ukrywam, że będę pewnie w ciągu tych wakacji nagrywać porcje kolejnych odcinków kolejnego sezonu wysokowrażliwego podcastu. W tym czasie też będę dokonywać bardzo ważnej zmiany w moim życiu. Będę przenosić się z mieszkania w bloku do swojego wymarzonego domu. Trudny i ciężki moment przede mną. Ale napełniony niezwykłą, niezwykłą ekscytacją, i nie mogę się już doczekać, kiedy to wszystko się wydarzy. Kiedy tylko zaloguję się do mojego domowego życia, powrócę do ciebie z być może odrobinkę spokojniejszym, zmienionym głosem, ale na pewno z tą samą chęcią mówienia do ciebie o tym, czym jest wysoka wrażliwość. Jak się z nią żyje i jak ją w jakikolwiek sposób ujarzmić i zaakceptować. Pomimo tego, że wiem, jaki będzie kolejny sezon wysokowrażliwego podcastu, nie powiem ci tego. Ciekawa jestem, czy się domyślisz, choć chyba nigdzie i nigdy nie wspominałam, co to mogłoby być, ale ciekawa jestem też, czy się ucieszysz, kiedy już zacznę o czwartym sezonie opowiadać. Wypocznij czule przez te wakacje i do usłyszenia we wrześniu. Małgosia Leduchowska, Wysokowrażliwy Podcast. Jeśli ci bliskie to, o czym opowiadam, i z jakiegoś powodu myślisz, że mogłabym ci pomóc, i szukasz takiego sposobu, to z jednej strony możesz do mnie napisać prywatną wiadomość, a inne formy wsparcia znajdziesz na moim Instagramie Wysokowrażliwy Podcast, przeglądając wyróżnione relacje. Zapraszam.